Dzień dobry Państwu. Jestem w dość trudnej sytuacji, ponieważ mnóstwo już zostało powiedziane na temat potencjalnego deficytu czy kryzysu gazowego w Rosji. Pytanie postawione przed nami brzmi, czy zabraknie nam rosyjskiego gazu. Sugeruję, że istnieją dwie odpowiedzi, tak lub nie. Jednak te obie prezentacje, które mieliśmy, byliśmy świadkami, pokazują, że takiej odpowiedzi nie otrzymamy. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na liczby i różnorodność, wielorakość scenariuszy, które są pokazywane, czy były pokazywane przez moich przedmówców, a które jeszcze dodatkowo istnieją i są prezentowane przez rozliczne instytucje, agencje, rządy. I tu jest pierwszy punkt mojego wystąpienia, czyli dane, prognozy i problem, który w zasadzie można nazwać ruchomymi piaskami. To znaczy ta debata odnośnie potencjalnego kryzysu gazowego w Rosji, która została uruchomiona 3 czy 4 lata temu, jest wynikiem właśnie potężnej niepewności po obu stronach zresztą. Niepewności co do tego nie tylko jakie będą zdolności produkcyjne czy eksportowe rosyjskiego sektora gazowego, niepewności nie tylko co do tego, jakie będzie rzeczywiste zapotrzebowanie Unii Europejskiej na gaz w przyszłości, ale też niepewności co do samych relacji unijno-rosyjskich, co do relacji poszczególnych państw Unii z Rosją. To wszystko nałożone na siebie sprawia, że wydaje mi się, że tak też ta debata w pewnym sensie dla wielu jej uczestników stała się jednym z instrumentów prowadzenia polityki. Dlatego niezwykle ciężko jest tutaj znaleźć ostateczną, jednoznaczną odpowiedź, dowieść jej słuszności. Dlatego punkt pierwszy, brakuje przejrzystości i znając specyfikę sektora, nie należy oczekiwać, że poprzez jakiekolwiek działania uzyskamy w ciągu najbliższych lat pewność co do tego, które te scenariusze tu przedstawione są bardziej lub mniej realne. Sytuacja nieustannie się zmienia, czynników, które należy uwzględniać przy tworzeniu tego rodzaju scenariuszy jest mnóstwo. Wystarczy, że jeden z nich się zmieni w przeciągu najbliższych lat i wszelkie prognozowanie bierze w łeb. Nie wiemy na przykład, co się stanie, jeżeli cena ropy naftowej wzrośnie, załóżmy, do $250 za jakiś czas. Jak to przełoży się na cenę gazu, jak to się przełoży na sytuację gazu i na rynek gazu. Możemy pewne takie czynniki brać pod uwagę, hipotetycznie zakładać pewnego rodzaju zmiany uwarunkowań, ale wciąż nie będziemy w stanie zmienić wszystkich zmiennych. Dlatego niezwykle ciekawa wydaje mi się to porównanie dwóch perspektyw diametralnie odmiennych. Choć zapewniam, że nie mam zamiaru służyć jako pomost między nimi. Raczej chcę postawić parę pytań, ponieważ wydaje mi się, że zarówno taki zbyt optymistyczny pogląd na temat możliwości rosyjskich, jak i nadmiernie alarmistyczny ton, który też się pojawia wielokrotnie, jakby nie do końca stanowią odpowiedź na wyzwania, które rzeczywiście istnieją. Te wyzwania w zasadzie są definiowane przez wszystkich dosyć podobnie. Problem pierwszy, spadek produkcji w największych złożach rosyjskich, który jest dostrzegany zarówno w Europie, jak i w Rosji. Nie jest problemem sam spadek wydobycia, ale tego, w jaki sposób i czy Gazprom będzie w stanie zrekompensować ten spadek poprzez uruchomienie nowych złóż, czy poprzez innego rodzaju działania. I tu znów raczej spotykamy się z następną trudnością. Gazprom w istocie będzie prezentował urzędowy optymizm i nie należy oczekiwać, że będzie w sposób nadmierny eksponował potencjalny kryzys wydobycia, ponieważ byłoby to szkodliwe i dla wizerunku, i dla potencjalnej dla działalności biznesowej. Więc z drugiej strony scenariusze przedstawiane przez kilku ekspertów w Europie, mówiące o tym, że oto już w zasadzie za 2 lata mamy mieć deficyt rzędu 120 miliardów metrów sześciennych, w konfrontacji jednak z tymi jakby doświadczeniami ostatnich 2 lat pokazują, że należy być nieco bardziej umiarkowanym w tego typu prognozach. I uwarunkowania, otoczenie międzynarodowe, to wszystko będzie nieustannie wpływać na naszą interpretację tych wydarzeń, na naszą odpowiedź na pytanie postawione we wstępie. Kolejna, kolejna sprawa, czyli wzrost zapotrzebowania w Rosji na gaz ziemny, który istotnie jest, faktycznie jest nowym zjawiskiem, jeżeli chodzi o skalę i będzie niewątpliwie istotnie wpływał na rosyjskie możliwości eksportowe. Tak jak już było wspomniane wcześniej, oczywiście wzrost gospodarczy siłą rzeczy prowadzi do wzrostu konsumpcji, ale spójrzmy też na charakter rynku gazowego rosyjskiego, na jego ceny wewnętrzne, na samą strukturę, która też osłabia czy niweluje bodźce do ewentualnej zmiany sposobu użytkowania energii, do zmiany energy mix w Rosji. Więc owszem, ten wzrost jest w pewnym sensie, można go zrozumieć, jest wytłumaczalny, ale z drugiej strony istnieje ogromny potencjał po stronie rosyjskiej, który można uruchomić poprzez reformę tego sektora gruntowną, aby to zapotrzebowanie w istocie nie narastało w takim tempie. Są różne oczywiście plany. Już była mowa o dalszym rozwijaniu programu jądrowego, ale tutaj cykl inwestycyjny jest tak długi, że raczej trudno to rozważać jako rozwiązanie w krótkim czy średnim okresie racjonalne. Jest kwestia węgla. Niemniej tu też pojawiają się problemy, ponieważ subsydiowane ceny gazu wewnętrznie w Rosji są jednym z czynników, które tworzą pewną przewagę konkurencyjną pewnych gałęzi rosyjskich na arenie międzynarodowej, więc też pojawia się problem rywalizacji różnych grup interesów wewnątrz Rosji odnośnie przyszłości i sektora gazowego, i przyszłości rozwoju gospodarczego tego kraju. Ten element tutaj umknął, ale również w samym Gazpromie nie da się nie zauważyć dosyć istotnych rozbieżności, które kilkakrotnie się pojawiały, choćby w przypadku fluktuacji dotyczących decyzji, który projekt robimy jako pierwszy, Sztokman czy Złoża Jamalskie. O ile mi wiadomo, istniały różne stanowiska, ponieważ istniała świadomość w Gazpromie, że nie mają na tyle doświadczenia, ani na tyle know-how, żeby samemu inwestować na Morzu Barentsa, więc grupa, która zdawała sobie z tego sprawę, miała świadomość tego, że potrzeba zaangażowania zachodniego kapitału, zachodnich firm. Z kolei inne grupy, które negatywnie jakby postrzegały sam problem inwestycji zagranicznych w strategicznym sektorze gazowym, uważały, że lepiej to zostawić na przyszłość, skupić się na złożach jamalskich. Mówię o tym tylko po to, żeby pokazać, że ten obraz jest jeszcze bardziej skomplikowany, że jest o wiele więcej czynników, które nieustannie wpływają na sytuację. Kolejna rzecz, Gazprom i motywacje działań polityczne, ekonomiczne, komercyjne. To jest oczywiście ciągła debata. Uważam, że ten dychotomiczny podział i pytanie, czy Gazprom kieruje się założeniami strategicznymi, czy też ekonomicznymi, jest błędna, ponieważ Gazprom w swej istocie pełni wiele funkcji w Rosji, choćby taką, że jest instrumentem polityki społecznej dzięki utrzymywaniu tego rodzaju struktury rynku gazowego i tego rodzaju cen gazu. Dwa, jest w otwarty sposób instrumentem polityki zagranicznej, którym tu i ówdzie jest wykorzystywany przez władze rosyjskie, zwłaszcza na obszarze wspólnoty niepodległych państw. Jest wreszcie oczywiście spółką, która ma i chce maksymalizować zyski, i problem w tym, że ten pakiet all in one sprawia, że pojawia się problem z zarządzaniem i wielu ekspertów zwraca uwagę na choćby na rozpraszanie się Gazpromu w wielu innych sektorach, niezwiązanych często z energetyką, na proces, możliwy proces jakby ponownej redystrybucji w pewnym sensie majątku rosyjskiego między różnorakie grupy interesu. I w takiej sytuacji pytaniem, czy wątpliwością, która się rodzi, jest to, czy Gazprom będzie w stanie w tej sytuacji, jaką mamy obecnie, w sposób racjonalny zapobiec czy przezwyciężyć te wyzwania, które są oczywiste. Oczywiście tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ choćby plany inwestycyjne Gazpromu, które były przedstawione, zmienione w ostatnim czasie, teoretycznie pokazują, że nastąpiła pewna pozytywna zmiana, to znaczy zdecydowanie zwrócono się w kierunku zwiększenia inwestycji, jeżeli chodzi o sektor, o produkcję i wydobycie, co oczywiście jest pozytywnym symptomem, ale też z drugiej strony świadczy, że istnieje świadomość tego, że pewne zagrożenia istnieją, a więc wciąż nie ma jednoznacznej pewności co do tego, na ile oświadczenia przedstawiane różnorakie bardzo i często sprzeczne kierownictwa Gazpromu w przeciągu ostatnich 2 lat, które z nich rzeczywiście są jakby rzeczywiście planami spółki, a które są też instrumentem wywierania nacisku czy na potencjalnych klientów, czy na istniejących, czy też instrumentem korzystanym w trakcie renegocjacji kontraktów. Jak mówię, niepewność jest w zasadzie głównym czynnikiem, który sprawia, że nie dostaniemy odpowiedzi na tytułowe pytanie. Jest jeszcze kolejna sprawa potencjalnych rozwiązań. Zakładając, że te alarmistyczne sądy są słuszne, choć jak mówię, nie do końca się z tym zgadzam, zakładając jednak, że być może czeka nas w pewnym sensie kryzys nas w sektorze gazowym w Rosji. Może kryzys to złe słowo, raczej problem z zaspokajaniem jednoczesnym zapotrzebowania wewnętrznego i zobowiązań zewnętrznych. Zakładając to, jakie rozwiązania istnieją w Rosji? No, istnieją i w zasadzie w pewnym sensie pojawiają się przesłanki, by sądzić, że powoli w Rosji pojawia się świadomość tego, że należy w sposób istotny zmienić sytuację na rynku wewnętrznym. Zapowiedzi wzrostu cen wewnętrznych, które się znów pojawiły w tym roku już po wyborach, co oczywiście zrozumiałe, też świadczą, że jest prawdopodobnie świadomość tego, że tylko ta zmiana na rynku wewnętrznym umożliwi, da bodziec do większych inwestycji, nie tylko dla Gazpromu, ale przede wszystkim dla niezależnych producentów, którzy z kolei w zasadzie bywają przedstawiani jako jeden z głównych potencjalnych rozwiązań dla ewentualnych problemów. Są bardzo różne prognozy. Dzisiaj produkują oni niewiele ponad 100 miliardów metrów sześciennych rocznie. Bardziej konserwatywne szacunki mówią, że w ciągu najbliższych 12 lat to będzie 150 miliardów, ale są też prognozy, że w przypadku odpowiednich uwarunkowań wewnętrznych, w przypadku wzrostu cen na rynku wewnętrznym, w przypadku lepszego dostępu do sieci gazpromowskiej, ta produkcja może wzrosnąć do 300 miliardów metrów sześciennych. A więc jak widać, istnieje pewien pakiet rozwiązań. Pytanie zasadnicze tylko, czy i kiedy będzie on wprowadzone w życie. Na to niestety odpowiedzi mieć nie możemy. Jest kwestia Azji Środkowej oczywiście też i tego, czy i na ile ona może być rozwiązaniem dla ewentualnych problemów rosyjskich. Wydaje mi się, że jest to dosyć złudne rozwiązanie na dwa czynniki głównie. To znaczy tak naprawdę istnieje duża niepewność co do potencjału choćby turkmeńskiego i potencjału produkcyjnego, eksportowego. Turkmenistan też w zasadzie obiecuje gaz, zakontraktował gaz, Rosjanie zakontraktowali gaz rzędu 80-90 miliardów metrów sześciennych w przyszłej dekadzie. Aszabat obiecuje Chińczykom 30 miliardów. W kwietniu obiecał komisarzowi Pibaksowi 10 miliardów. Więc to pokazuje, że poza tym oczywiście sprzedaje jakieś drobne ilości Iranowi. To pokazuje, że ta sytuacja też w tym regionie jest wielce niepewna i trudno w tym momencie zakładać, że Azja Centralna będzie dla Rosji jakby gwarancją pewnego utrzymania stabilności na jeżeli chodzi o bilans gazowy. To jest raczej rozwiązanie krótkoterminowe i wydaje mi się, że w ten sposób jest też interpretowane przez Gazprom i przez rosyjskie elity. To znaczy jest to, służy to dwóm jakby celom. To znaczy jest to pewna strategia radzenia sobie z bieżącymi problemami, dosyć racjonalna, jak i też dosyć oczywiste odcinanie tego potencjalnego rezerwuaru gazu, odcinanie go od rynków europejskich poprzez tworzenie konkurencyjnych projektów gazowych choćby do europejskiego Nabucco. Więc jednak jeżeli chodzi o całość bilansu gazowego rosyjskiego, nie uważam, że Centralna Azja w 2020 roku będzie rozwiązaniem. Teraz kilka uwag odnośnie tego, co już się pojawiło, ponieważ nie chcę powtarzać wielu testów, które padły wcześniej. Często pojawia się opisywanie relacji Unia-Rosja sprawa współzależności. Niektórzy używają terminu zależność, inni współzależność. oba bez kontekstu są, znaczy nie mają wartości, dlatego że co do zależności uważam, że jest błędem jedynie i wyłącznie skupianie się na tym wymiarze. Współzależność jest lepszym określeniem i lepszym konceptem na opisanie tych relacji. Jednak jeżeli już mówimy o współzależności Unia-Rosja, no to wtedy musimy zadać pytanie, o jakiej Unii mówimy, skoro Unia jako aktor energetyczny, jako całość nie istnieje. To nie Unia płaci za rosyjski gaz, to nie Unia zawiera kontrakty, więc ta koncepcja ma pewne braki w tej postaci, że możemy mówić o współzależności, która w pewnym sensie stabilizuje relacje między producentem a odbiorcą, ale ona występuje raczej na poziomie relacji bilateralnych, między rosyjsko-niemieckich, rosyjsko-włoskich i innych, więc uważam, że ta koncepcja, choć wartościowa, musi być opatrzona pewnym komentarzem. Co do dylematu bezpieczeństwa, który się pojawił też w jednym wystąpieniu, no niestety to zjawisko jest opisane szczególnie w stosunkach międzynarodowych, jako niektórzy traktują jak pewną stałą, jako coś w zasadzie nienaruszalnego, jak pewien konstruktywny element relacji międzynarodowych. I to, że to się pojawiło w przypadku relacji gazowych na przykład, jest, wydaje mi się, oczywiste, ponieważ w istocie, czy tego chcemy, czy nie, w zasadzie wszyscy aktorzy uczestniczący w tych, nazwijmy to, zmaganiach gazowych traktują te relacje zarówno nie tylko pod kątem komercyjnym, ale również politycznym. Nie jest to charakterystyka państwa rosyjskiego, ale w zasadzie większości państw czy rządów, które starają się też zapewnić sobie stały dopływ nośników energii. Więc tego typu sytuacja, tego błędnego koła, tej spirali, wydaje mi się, że jest nie do przezwyciężenia, ponieważ idealna sytuacja, w której wszyscy byliby skłonni do postrzegania tych relacji tylko w kategoriach rynkowych, jest raczej złudna. Tak więc podsumowując, przepraszam, że nie znam odpowiedzi na pytanie tytułowe, nie znam go. Wydaje mi się, że czas pokaże, ponieważ istnieje mnóstwo, jak powiedziałem, czynników, które będą nieustannie wpływać na sytuację. Mieliśmy problem tutaj pokazany też tego, że czy Unia będzie potrzebowała w ogóle tego rosyjskiego gazu, że być może ten wzrost zapotrzebowania na rosyjski gaz będzie na tyle skromny, że nie ma w ogóle mówić, nie ma co mówić o jakichś potencjalnych trudnościach. Jest sprawa potencjalnego, bardzo znacznego wzrostu dostaw z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu, czy w postaci gazu skroplonego, które w zasadzie w niektórych przypadkach ma niemal dorównać dostawom rosyjskim w ciągu najbliższych 20 czy 25 lat. No tu się pojawia z kolei problem stabilności w tych regionach i tego, na ile ta stabilność polityczna będzie zachowana i na ile można ekstrapolować pewną dzisiejszą sytuację 20 czy 25 lat do przodu. No jest to jedna z technik prognostycznych, którą musimy się posługiwać, ale jest niestety skażona pewnym błędem i może prowadzić do wielu błędnych konkluzji. Natomiast czego nam będzie brakować, to z pewnością taniego gazu. I tu było to już powiedziane, że faktycznie sytuacja, jaka nas czeka w najbliższych latach prawdopodobnie, to nieustanny wzrost cen i raczej to będzie, myślę, główną bolączką odbiorców, aniżeli, przynajmniej w krótkim, średnim okresie, aniżeli potencjalne braki dostaw.